czasowe, to dużo mówić. A wczoraj był specjalny dzień dla tych, którzy lubią dżinsy. Wiem, nie mieliśmy programu i pewnie nikt nie świętował, ale Sylwia, ty pamiętasz swoją pierwszą parę prawdziwych dżinsów? Takich prawdziwych, prawdziwych.
Nie wiem, czy nie dostałam od mojego taty, bo mój tato tutaj wylatował do Stanów często i chyba mi ze Stanów tutaj przysłał dżinsy. I to chyba były Levisy. Tak mi się wydaje, bo ogólnie te dżinsy były bardzo drogie w Polsce, a tutaj jednak w Stanach można było kupić troszkę taniej.
Zawsze jakoś tak jest,
taniej jest, a właśnie dokładnie. Takie markowe rzeczy kupować.
Właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, wczoraj było święto jeansów właśnie Levi Strauss, dlatego że jakby nie było te Levisy, to jest historia Ameryki.
Tak, one w ogóle powstały w 1873 roku.
Oh my
goodness. W ogóle zostały wymyślone i one były Levi Strauss, a razem z Jacobem Davisem, a z krawcem stworzyli właśnie pierwszy taki typowy kombinezon, a teraz to są nazywane typowe spodnie jeansowe.
Dokładnie.
Niebieskie. Mhm. Niebieski
tak, jeans. Tak, podobno wtedy, tak jak mówiliśmy, to był kombinezon roboczy, tak? Żeby się rzeczy nie niszczyły i tak naprawdę szyli, nie że szło się do sklepu i kupowało się jedną parę dla siebie, tylko były szyte, były i sprzedawane jako
hurtowo
dokładnie, tak. dla firm, dla zakładów pracy i tak dalej.
Tak, ponieważ zobaczyli, że jeans jest bardzo takim mocnym, wytrzymałym materiałem i później już właśnie i górnice, kowboje zaczęli nosić te jeansy.
Dokładnie, potem się okazało, najpierw zaczął się cały kombinezon, a potem się okazało, że tak naprawdę w tych bluzach całych to ludzie tak znowu nie chodzą, ale ze spodni wyjść nie chcą.
Tak.
A
ty lubisz jeansy?
Ja uwielbiam jeansy.
Tak, lubisz chodzić w jeansy?
Ja uwielbiam jeansy i to, kiedy przyjechałam do Stanów i ponieważ wiecie albo nie wiecie, jestem dosyć wysoka, więc kupienie spodni wystarczająco długich, to zawsze był problem, a kiedy przyjechałam tutaj, to się okazało, że jeansy kupuje się również na długość nogawki.
Tak.
Panowie wiedzieli to zawsze, ale dla mnie to było odkrycie i owszem, mam swoją pierwszą amerykańską parę jeansów do dzisiaj, z nadzieją, że jeszcze kiedyś się do nich zmieszczę. To są jeansy, które właśnie wróciły do mody, że tak powiem, bo, znaczy nie do końca, bo wtedy była taka moda, że one były dosyć nisko na...
Takie biodrówki bardziej,
ale właśnie takie trochę poszerzane i to były pierwsze jeansy, w których mogłam chodzić jeszcze w dodatku na obcasach, bo były wystarczająco długie i wyglądały dobrze. Mówię, mam je do dzisiaj, ciągle może torbę jakąś z nich kiedyś uszyję, skoro nie chcę się z nimi zrostać, natomiast w życiu swoim do dzisiaj nie miałam pary jeansów tych kultowych, lewisowych.
Nie miałaś nigdy?
505 albo 501 dla dziewczyn. W życiu nie trafiłam na parę, która na mnie, nawet jak już tutaj byłam, która na mnie pasowała.
O, tak?
I w której mogłam
chodzić.
Ale
duży jest wybór tych spodni w sklepie.
Teraz już mam lewisy, ale to są zupełnie...
Tak.
Zupełnie inne lewisy. I pytanie, czy tylko my tak miałyśmy? Ja myślę, że to jest taki kawałek Ameryki namacalny, tak?
Takie
prawdziwe jeansy z czasów, kiedy w Polsce trzeba było iść na... W Krakowie się chodziło na Tandetę, albo chodziło się na... przy Okrąglaku na Plac Bożego Ciała. Tam w niedzielę były targi, że tak powiem, gdzie można było... No ale oczywiście w komisach były jeansy, w butikach były jeansy, ale takie prawdziwe, prawdziwe amerykańskie, to dopiero jak przyjechałam do Stanów Zjednoczonych.
A wiesz, jakie najdroższe jeansy na aukcji, które zostały sprzedane dwóm 23-latkom, kosztowały 874 tysiące dolarów i to były właśnie Levisy. I one zostały właśnie sprzedane dwóm 23-latkom, a w Nowym Meksyku.
A teraz powiedz mi, co to były za jeansy? Co to były za jeansy? Kto w nich chodził?
To były Levisy i one były znalezione w kopalni.
Że oryginalne.
Tak, to były oryginalne Levisy, sprzedane za 874 tysiące dolarów.
Na pewno nie chodziły w nich, bo tych jeansach nie dało się chodzić.
No, ale wiesz, jeżeli są już tacy kolekcjonerzy, co kolekcjonują, no to fajnie się im udało, tylko za taką kwotę jeansy, w których w ogóle nie wyjdę. No ale tu mówimy o kolekcjonerach, także no tak. Oni też inaczej do tego podchodzą.
Ktoś może miał trochę, trochę lewej kasy, która się obijała i marnowała, więc dlaczego nie? Można zainwestować. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy wdzięczni i Levi Strauss, i panu Davisowi za to, że wpadli na to, tak. żeby zrobić taki produkt. Pewnie z jakiejś desperacji i zupełnie przez przypadek. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, bo to zwykle tak jest, że największe wynalazki dzieją się zwykle przez totalny wypadek. I właśnie tak sobie pomyślałam, że jednak coś jest takiego. A ty masz swoją pierwszą parę jeansów jeszcze ze sobą? Prawdziwych?
W Polsce mam.
A widzisz, to nie tylko ja tak zostałam.
Nie wejdę w nie, także one sobie tam leżą.
No tak, ale ja swoje pierwsze kupiłam, już byłam dorosłą osobą, że tak powiem, a ty pewnie dostałaś, wiesz, dziecięcą parę, no to cię nie ma co dziwić, że jako dorosła osoba, wiesz, w nie nie wchodzisz. A coś w tym jest takiego, naprawdę. I nie wiem, czy to jest taki nasz sentyment, czy to jest takie, że gdzieś na takiej naszej bucket list, na takiej liście rzeczy, które koniecznie musimy zrobić w życiu, czy mieć w życiu, czy doświadczyć w życiu. Gdzieś tam była ta para Levisów, gdzieś tam jest wpisana i może z tego względu wszyscy jakoś jesteśmy tak do tych Levisów przywiązani, czy Levisy, czy Levisy, czy coś innego. Ale tak się właśnie zastanawiam, że jak gdyby tą czerwoną metkę na kieszeni widać zawsze i od razu, wiadomo, że to są tak zwane Levisy. I jest coś takiego, darzymy je totalnym sentymentem. I myślę, że pomimo tego, że wiesz, teraz pewnie każdy projektant mody robi swoje, i nie projektant, i celebryta, i nie wiadomo kto jeszcze, robi swoje jeansy, to jednak coś w tym klasyku.
Ja myślę, że one zawsze będą w modzie.
Prawda? Mhm. Jak stary klasyczny samochód, klasyczne persole, okulary, klasyczny zegarek, normalnie taki chronograf, nie wiem, Rolex czy Cartier, czy jakikolwiek inny, jest trochę tej klasyki na świecie. Tak jak Aston Martin nigdy z mody nie wyjdzie, zwłaszcza taki klasyczny 60-tych lat Jamesa Bonda, jak najbardziej. Tak. Nie miałabym nic przeciwko. Halo, halo?
Tak.
Pan też jest fanem Levisów?
Proszę moją, dżinsy powstały w ogóle przez przypadek.
Tak, to wszyscy mówią.
Światowych takich wynalazków. Po prostu ci dżentelmeni, proszę moją, wzięli płótno dla górników na namioty, żeby mieszkać w tych namiotach, ponieważ to płótno było grube, bardzo mocne. I nie wyszło. Coś, co nie wyszło w tym rejonie, gdzie...
Tak, i dlatego nie chcieli tego zmarnować i stwierdzili, że coś z tym można zrobić. Absolutnie.
Coś z tym zrobić i zaczęli szyć płaszcze. I który, ja nie powiem, który z tych dżentelmenów mówi, a może spodnie. Bo najpierw były płaszcze takie typu taka peleryna. I zaczął szyć spodnie. Się okazało, że ci ludzie naprawdę chcieli, bo to było niesamowicie mocne.
Tak, niezniszczalne, dlatego wszyscy kowboje chodzili właśnie w jeansach.
Mają z tymi kowbojami to jest różnie, ponieważ kowboje to głównie Hollywood. Ten mit kowboi, proszę panią, to jest...
Dobrze, dziękujemy bardzo za telefon, miłego dnia.
Do widzenia.
Do widzenia.
No więc tak sobie myślę, że coś w tym, jak zwykle, coś w tym musi być, a ja myślę, że to były robocze, w sensie kowboje, ludzie, którzy się zajmują pracą na ranczu. Niekoniecznie ci taki, niekoniecznie mhm. John Wayne, który idzie robić porządek w miasteczku czy coś tam, tak. ale osoby, które pracowały całymi dniami, założę się, że zresztą wszyscy, którzy musieli ciężko pracować i potrzebowali, żeby rzeczy im się nie niszczyły, no to właśnie w tych jeansach, tak, w tych spodniach pracowali, dlatego właśnie, że były niezniszczalne. Zresztą pierwsze dżinsy chyba, nie wiem, czy tym, zanim się okazało, że Levi Strauss firma udoskonaliła spodnie i troszkę jest tam, i to jest trochę inna tkanina, taka miękka od razu. Ty pamiętasz te pierwsze takie oryginalne, prawdziwe 501? Ostatnio, anegdota. Chwilę temu, pierwszy raz, kiedy Sławomir tak zwany był tutaj na koncertach, był też koncert w Nowym Jorku i Sławomir stwierdził, była trochę czasu, powiedział, że on musi iść na zakupy, bo obiecał, że swojemu ojcu przywiezie z Ameryki prawdziwe Lewisy. Okay. No i uparł się, że to muszą być 501, bo 501 to są te prawdziwe Lewisy.
Tak,
dokładnie było wiadomo, jaki rozmiar i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdził, że no to zmierzy też na siebie, żeby zobaczyć co i jak. I byli tacy, którzy stali obok i mówili, że to nie jest dobry pomysł, bo prawdziwe 501 to jest materiał, który jest właśnie taki, jak pamiętamy jeansy z kiedyś. Jak się stały mokre, to nie może, to jak blacha, nie można było
one
się...
One były takie twarde.
Prawda? Dokładnie. Tak. One się nie... Je trzeba... tak jak oni mówili kiedyś, że trzeba było je wyprać, zniszczyć, wybrudzić, zanim człowiek zaczął w nich chodzić i czuć się w nich komfortowo. Ale oczywiście celebryci mają to do siebie i artyści, którzy sami wiedzą wszystko najlepiej, że nie wierzą. Więc...
Muszę sobie na sobie
więc dokładnie tak. Sławomir się przekonał, że 501 prawdziwe to niekoniecznie jest dobry wybór i zmienił je na któreś, nie pamiętam które, ale są dokładnie takie jak 501, tyle tylko, że mają troszeczkę
takie rozciąg.
Tak, i są troszeczkę z takiego gładszego materiału. To tak a propos tego, że jednak 501 to są spodnie dla prawdziwych mężczyzn, niekoniecznie dla wszystkich.
Tak.
Dokładnie tak. A teraz myślę, że wszyscy mamy swój ulubiony model i firmę i to niekoniecznie musi być Levi's. Wiem, że kultowo generalnie tak, to jednak jest kawałek historii Ameryki i wszyscy wiedzą, co znaczy czerwona małometka tak. na kieszeni. I dlaczego nie? A z drugiej strony, tak jak mówimy, może ktoś robi zupełnie inne i takie, które są lepsze i lepiej nam pasują i bardziej nam się podobają. Wszystko możliwe.
Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Co w głowie, to na języku. Politycznie, niepoprawnie, zawsze prawdziwie. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Codziennie po pierwszej.
Wolna Amerykanka, Polskie Radio 10.30. Jesteśmy, śmiejemy się dzisiaj, bo tak właśnie sobie pomyślałyśmy, że nie ma się co stresować, bo świat nam tego funduje tyle, że wystarczy. A ja pomyślałam, że dlatego, że wisi u nas plakat stand-upu, który już w ten piątek, 3 marca, i tak właśnie zaczęłyśmy ze stand-upem, a skończyłyśmy na McDonaldzie, dlatego, że jedna z osób, które przyjeżdżają, czyli Maciek Adamczyk, oni już są w Stanach, w ten weekend byli w Nowym Jorku, podzieliła się swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o McDonalda w Stanach Zjednoczonych. I tę jego wypowiedź możecie znaleźć na naszej stronie facebookowej Polskiego Radia. W skrócie powiem, że wypowiedź zaczyna się tak. Poszedłem do McDonalda, jestem w Stanach, chciałem zobaczyć, jak smakuje hamburger w kraju, z którego pochodzi. W związku z czym tak właśnie zaczęłyśmy rozmawiać z Sylwią o tym, czy to prawda, czy nieprawda. Ja nie jestem McDonaldowa, tak? To nie jest mój, jeśli chodzi o fast food, to nie jest mój wybór. Pierwszy, jak gdyby, jeśli już, to pewnie jakieś inne. I pomyślałam sobie, że tak, będzie im ciężko się przyzwyczaić, bo wszyscy głośno mówią o tym, że w Polsce McDonald's smakuje zupełnie inaczej niż tutaj. Ja wiem, że teraz ostatnio na jesieni, jak byłam w Polsce, to byłam pod wrażeniem, że w McDonaldzie można dostać tak zwaną zimową herbatę. W normalnym, zwykłym McDonaldzie. Już nie mówię o tym, że można w McDonaldzie usiąść przy stoliku, przeskanować taki Dings, taki QR code, mhm, który jest na stole, złożyć zamówienie i to zamówienie przyniosą nam do, nie trzeba nawet iść i stać, ale można w McDonaldzie zamówić tak zwaną zimową herbatę, co dla mnie jest po prostu rewelacją, bo tam są,
też nie słyszałam,
i jabłka, są i jabłka w środku, i cytryny, i trochę jakiś, nie wiem, tych, to był albo goździk, albo żurawiny, albo coś, to po prostu było, to niby nic wielkiego, ale to było super. Mhm. A Sylwia mówi, że tak, to prawda, w McDonaldzie, McDonald's w Polsce to jest zupełnie inny smak niż u nas.
Mm-hmm, takie naprawdę prawdziwe jedzenie, mi się tak wydaje. Buki w ogóle polskie dostajecie do tych kanapek w McDonaldzie z twarożkiem, można zamówić. Moje dzieci lubią McDonalda. Ja nie jem, ale powiem szczerze, że jak tutaj na przykład sobie spróbowałam McDonalda, a porównanie w Polsce, to w Polsce jest naprawdę bardzo dobre. No ale ludzie tam narzekają. Mówią, że McDonald's to najgorsze jedzenie. Ja mówię, przyleć do stadu i do amerykańskiego McDonalda, tu porównasz.
Właśnie to jest niesamowite, bo podobno McDonald wyszedł z tego pomysłu, jeśli oglądaliście taki film, który się nazywa Founder, czyli założyciel. Film o tym, skąd się wziął McDonald i jak McDonald powinien smakować. To właśnie się wziął stąd, że Ray Kroc chyba wymyślił, że on chce móc zrobić coś takiego, żeby to był dokładnie ten sam produkt, bez względu na to, dokąd pójdziesz. Że w jednej restauracji będzie niedobre, a w drugiej restauracji jedzenie jest lepsze. Nie, McDonald's to ma być to miejsce, w którym pójdziesz, zapłacisz pieniądze i zawsze dostaniesz to samo. To zawsze będzie ten sam smak, to będzie dokładnie to, czego oczekujesz. Myślę, że founder McDonalda przewraca się w grobie,
chyba tak
słyszy. Bo być może kiedyś, w latach 50. czy 60. tak naprawdę, może właśnie tak było, a w tej chwili wszyscy wiemy, że to już nie jest,
nie,
że to już nie jest to, co było kiedyś. Ale zresztą ze wszystkim tak jest, tak? Że to już nie jest to, co było kiedyś. A my przypominamy, że Stand Up Polska już w ten piątek w Anaksie w Copernicus Center o 9 wieczorem. Maciek Adamczyk, Paweł Chałupka i Bartek Zalewski. Chcecie wrzucić ich czy na YouTube, żeby posłuchać, nie ma sprawy. My zaczęliśmy wycinać rzeczy, które możemy puścić w radiu, to za dużo jest bipowania. Niestety, ale chłopaki mają takie zdrowe spojrzenie na rzeczywistość i na to, co się dzieje i pewnie będą mieli nowe rzeczy do powiedzenia po tym, jak już ten tydzień w Stanach Zjednoczonych spędzili. Bilety na copernicuscenter.org, bilety.com oraz w biurach Polameru. I jeszcze z takich obowiązków, które mamy, to musimy przypomnieć, że już 4 marca bal amarantowy, czyli bal Legionu Młodych Polek i prezentacja debiutantek. Biletów na pewno już nie można dostać, ale jeśli chcecie, żeby wasze dziecko na przykład było debiutantką w przyszłym roku czy za 2 lata, to można wejść na ich stronę legionofyoungpolishwomen.org. To jest ta organizacja i można się dowiedzieć, co zrobić, jak zrobić, zobaczyć zdjęcia z ubiegłych bali, zobaczyć, na czym to wszystko polega. Organizacja jest charytatywna. Dziewczyny, które decydują się na to, żeby być debiutantkami, generalnie dobrze się bawią przez cały rok i już od kilku lat jest tak ładnie, że zawiązują się takie przyjaźnie na następne kilka lat i jak idą potem w świat do różnych colleges, do różnych szkół i tak dalej, to dalej się trzymają razem. A następna podobna impreza to jest 11 marca, czyli są wybory Królowej Parady 3 maja, które w tym roku, tak jak mówię, odbędą się 11 marca o 6 wieczorem. Bilety $140 od osoby, rezerwacja do 2 marca, czyli czasu dużo już nie ma. Numer telefonu 773-742-1477, 773-742-1477. Dziewczyny, które zostają, czy ubiegają się o tytuł Królowej Parady 3 maja, muszą się wykazać nie tylko gracją i wdziękiem, ale także znajomością języka polskiego i jak gdyby muszą udowodnić to, że w tej polskiej społeczności się udzielają, coś robią, są aktywne i że będą z dumą tę naszą społeczność reprezentować. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to tak jak mówiliśmy, wybory już w sobotę, 11 marca i więcej informacji i rezerwacje pod numerem telefonu, wyleciało mi teraz z głowy, 773-742-1477, 773-742-1477.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja pani powiem, że mam zdjęcia, jak pierwszy McDonald's był historyczny, jeszcze stał, gdzie sklej, w tej chwili już go nie ma. Może coś tam jest, ale...
Ale jeszcze był otwarty, że można było wchodzić do niego?
Znaczy, nie, jako muzeum było.
Okej.
Display. W tej chwili ja tam prawie co dzień przejeżdżam, ale jutro jak będę jechał, zobaczę. No bo zburzyli wszystko, drogę budowali, poszerzali drogę.
Ale mi się wydaje, że oni się...
I może jakiś ślad zostawili tam.
Mi się wydaje, że oni by go nie zburzyli.
Nie, wszystko zburzone. Nowy postawili, obok kawałek dalej. Nowy budowali, ale jeśli historyczne, to coś powinno w tym miejscu istnieć, prawda?
Tak, zdecydowanie.
No, o to chodzi, bo ja mam zdjęcia jeszcze, jak piszę, historyk McDonald 1800, któryś tam chyba. Także to było w display.
Tak, no, pierwszy McDonald's.
Rentrowd, jak się jechało.
Tak, tak, dokładnie. Pierwszy McDonald's otworzył się w 1955 roku, ten w Des Plaines.
No, tak.
I pierwszego dnia zarobił w 1955 roku. $366.12.
No, pamiętam, okay. Ile kosztował McDonald's, ale już teraz było parę lat temu.
No właśnie, pewnie z 10 centów brali za hamburgera, no, albo jakoś to tak. To były straszne pieniądze. Dziękujemy serdecznie za telefon. Miłego dnia. Ciekawe, czy ten McDonald's... Ja pamiętam, jak te drogi budowali i te remonty, ale mi się wydawało, że on zawsze tam był.
Że jeżeli to jest takie historyczne, to na pewno by go nie zburzyli.
Czy ktoś wie, czy ten McDonald's jeszcze stoi? Trzeba będzie sprawdzić. Bardzo to jest ciekawe. No mieliśmy tutaj, mieliśmy kawałek historii. Zresztą mieliśmy tak samo tak zwany Uniwersytet McDonalda w Oak Brook kiedyś. Podobno się przenieśli gdzieś. Mhm. Tak, że jeśli chcesz otwierać McDonalda gdzieś poza Stanami, bo nie wiem jak jest tutaj, ale poza Stanami jak chcesz otwierać, to musisz przyjechać do Uniwersytetu McDonalda na szkolenie tutaj w Stanach. I to całe McDonald's miał to całe centrum gdzieś w Oak Brook, chyba tak mi się wydaje. A potem podobno się przenieśli do miasta, bo dostali ofertę nie do odrzucenia od naszej pani burmistrz, więc może, a sprawdzimy, może Google Earth nam powie, czy McDonald's jeszcze istnieje.